Jeżeli więc Geist nie uśpił go, więc nie jest oszustem, więc jego metale istnieją i odkrycie metalu lżejszego od powietrza jest możliwe. Oto miasto, myślał, w którym więcej przeżyłem w ciągu jednej godziny, aniżeli w Warszawie przez całe życie. Oto miasto. Przez kilka dni Wokulski był bardzo zajęty. Przede wszystkim wyjeżdżał Suzin, zakupiwszy kilkanaście statków. Najzupełniej legalny zysk z tej operacji był ogromny. Tak ogromny, że cząstka przypadająca na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w ciągu ostatnich miesięcy poniósł w Warszawie. Na parę godzin przed pożegnaniem się Suzin i Wokulski jedli śniadanie w swoim paradnym numerze i naturalnie rozmawiali o zyskach. Masz bajeczne szczęście, odezwał się Wokulski. Suzin pociągnął łyk szampana i oparłszy na brzuchu ręce ozdobione pierścieniami, rzekł: to nieszczęście, Stanisławie Piotrowiczu, to miliony. Nożykiem tkniesz wiklinę, a toporem dęby. Kto ma kopiejki, robi interes, a kopiejkowe i kopiejki zyskuje. Ale kto ma miliony, musi zyskiwać miliony. Rubel, Stanisławie Piotrowiczu, jest jak zapracowana szkapa. Kilka lat musisz czekać, zanim urodzi ci nowego rubla. Ale milion jest mnożny jak świnia. Co rok daje kilkoro. Za dwa albo trzy lata, Stanisławie Piotrowiczu, i ty zbierzesz okrągły milionik, a wtedy przekonasz się, jak za nim gonią inne pieniądze. Chociaż z tobą. Suzin westchnął, zmarszczył brwi i znowu wypił szampana. Cóż ze mną? Spytał Wokulski. A ot, co z tobą? Odparł Suzin. Ty zamiast w takim mieście robić interesa dla siebie, do swego handlu, ty nic. Ty sobie wałęsasz się z głową na dół albo do góry, na nic się nie patrząc, albo nawet wstyd powiedzieć chrześcijaninowi, latasz w powietrze balonem. Cóż ty, bałaganowym skoczkiem myślisz zostać, ha? No i nareszcie powiem tobie, Stanisławie Piotrowiczu, ty obraziłeś na siebie jedną bardzo dystyngowaną damę, tę od baronową. A przecież u niej można było i w karty pograć, i ładne kobiety znaleźć, i dowiedzieć się o niejednej rzeczy. Radzę tobie, daj ty jej co zarobić przed wyjazdem. Nie dasz adwokatowi rubla, on tobie sto wyciągnie. Ach ty, ojcze rodzony! Wokulski słuchał z uwagą. Suzin znowu westchnął i ciągnął dalej. I z czarownikami naradzasz się, tfu, nieczysta siła. Na czym, mówię tobie, nie zyskasz rozbitej kopiejki, a możesz na siebie obrazić Boga. Nieładnie. Najgorsze, co ty myślisz, że nikt nie wie, co tobie dolega? Tymczasem wszyscy wiedzą, że masz jakieś moralne cierpienie. Tylko jeden myśli, że chciałbyś kupować tu fałszywe bankocetle, a inny dogaduje się, że radbyś zbankrutować, jeżeli już nie jesteś bankrut. I ty w to wierzysz? Spytał Wokulski. Aj, Stanisławie Piotrowiczu, już komu? Ale tobie nie godzi się awansować mnie na durnia. Ty myślisz, ja nie wiem, że tobie chodzi o kobietę? No, kobieta smaczna rzecz i bywa, że nawet innemu solidnemu człowiekowi przewróci mózgi. Baw więc się i ty, kiedy masz pieniądze. Ale ja tobie, Stanisławie Piotrowiczu, powiem jedno słówko, chcesz? Proszę cię. Kto prosi, żeby mu ogolić brodę, nie gniewa się na zdrapanie. Otóż, gołąbku, powiem tobie przypowieść. Znajduje się w tej Francji jakaś cudowna woda na wszystkie choroby. Nie pomnę jej nazwiska. Więc słuchaj mnie. Są tacy, którzy przychodzą tam na kolanach i prawie nie śmią spojrzeć, a są inni, którzy tę wodę bez ceremonii piją i nawet zęby płuczą. Ach, Stanisławie Piotrowiczu, ty nie wiesz, jak ten pijący grubo żartuje z modlącego się. Zobacz więc, czy nie jesteś takim. A gdybyś był, pluń na wszystko. Ale co tobie? Boli, prawda? No pokosztuj wina. Czyś słyszał co o niej? Głucho spytał Wokulski. Klnę się, żem nic nadzwyczajnego nie słyszał. Odparł Suzin, uderzając się w piersi. Kupcowi trzeba subiektów, a kobiecie bijących przed nią czołem, choćby dla zasłonięcia tego zucha, który nie bije pokłonów. Rzecz całkiem naturalna. tylko ty, Stanisławie Piotrowiczu, nie chodź między czeredę, a jeżeliś wszedł, podnieś głowę. 500 000 rubli kapitału to przecie nie plewy. Z takiego kupca nie powinni naśmiewać się ludzie. Wokulski podniósł się i przeciągnął jak człowiek, któremu zrobiono operację rozpalonym żelazem. Może tak nie być, a może tak być, pomyślał. Ale jeżeli tak jest, część majątku oddam szczęśliwemu wielbicielowi za to, że mnie wyleczył. Wrócił do siebie i pierwszy raz całkiem spokojnie począł przebiegać myślą wszystkich adoratorów panny Izabeli, których widywał z nią lub o których tylko słyszał. Przypomniał sobie ich znaczące rozmowy, tkliwe spojrzenia, dziwne półsłówka, wszystkie sprawozdania pani Meliton, wszystkie sądy, jakie krążyły o pannie Izabeli wśród podziwiającej ją publiczności. Wreszcie głęboko odetchnął. Zdawało mu się, że znalazł jakąś nitkę, która może wyprowadzić go z labiryntu. Wyjdę z niego chyba do pracowni Geista, pomyślał, czując, że już wpadło mu w serce pierwsze ziarno pogardy. Ma prawo, ma wszelkie prawo, mruczał uśmiechając się, ale też wybór, czy może nawet wybory. Ehej, jakieżem ja podłe bydle, a Geist uważa mnie za człowieka. Po wyjeździe Suzina Wokulski po raz drugi odczytał dziś wręczony mu list Rzeckiego. Stary subjekt mało pisał o interesach, ale bardzo dużo o pani Stawskiej, nieszczęśliwej, a pięknej kobiecie, której mąż gdzieś zginął. Do śmierci zobowiążesz mnie, mówił Rzecki. Jeżeli coś obmyślisz, dla ostatecznego wyjaśnienia, czy Ludwik Stawski żyje, czy umarł. Po czym następował rejestr dat i miejscowości, w których zaginiony przebywał, opuściwszy Warszawę. Stawska, Stawska, myślał Wokulski, już wiem. To ta piękna pani z córeczką, która mieszka w moim domu. Co za dziwny zbieg wypadków. Może po to kupiłem dom Łęckich, ażeby poznać w nim tę drugą. Nic mnie ona nie obchodzi, skoro tu zostanę, ale dlaczegoż nie miałbym jej dopomóc, jeżeli prosi Rzecki? A, wybornie. Będę miał zaraz powód dać prezent baronowej, którą mi tak rekomendował Suzin. Wziął adres baronowej i pojechał w okolice Saint-Germain. W sieni domu, w którym mieszkała, był kramik antykwariusza. Wokulski, rozmawiając ze Szwajcarem, mimowoli rzucił okiem na książki i z radosnym zdziwieniem spostrzegł egzemplarz poezji Mickiewicza, tej edycji, którą czytał jeszcze jako subjekt Hopfera. Na widok wytartych okładek i spławiałego papieru cała młodość stanęła mu przed oczyma. Natychmiast kupił książkę i o mało nie ucałował jej jak relikwii. Szwajcar, któremu Frank podbił serce dla Wokulskiego, zaprowadził go aż do drzwi apartamentów baronowej z uśmiechem, życząc przyjemnej zabawy. Wokulski zadzwonił i zaraz na wstępie zobaczył lokaja w pąsowym fraku. Aha, mruknął. W salonie rzecz naturalna były złocone meble, obrazy, dywany i kwiaty. Po chwili ukazała się baronowa z miną osoby obrażonej, która gotowa jednak przebaczyć. Istotnie przebaczyła mu. W krótkiej rozmowie Wokulski wyłożył cel wizyty, napisał nazwisko Stawskiego i miejsc, w których przebywał, usilnie prosząc, ażeby baronowa przez swoje liczne stosunki dała mu o zaginionym dokładną wiadomość. To jest możliwe, odparła wielka dama, ale czy nie zniechęcą pana koszta? Musimy odwołać się do policji niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej. Więc wyda pan ze 3000 franków? Oto są 4000, odparł Wokulski, podając jej czek, na którym wypisał odnośną sumę. Kiedyż mam spodziewać się odpowiedzi? Tego nie jestem w stanie oznaczyć, rzekła baronowa. Może za miesiąc, może za rok. Sądzę jednak, dodała surowo, że o rzeczywistości poszukiwań nie wątpi pan. Tak dalece nie wątpię, że zostawię u Rothschilda kwit jeszcze na 2000 franków, płatnych po otrzymaniu wiadomości o tym człowieku. Pan wkrótce wyjeżdża? O, nie, zabawię jakiś czas. A, zachwycił pana Paryż, rzekła baronowa z uśmiechem. Spodoba się panu jeszcze bardziej z okien mego salonu. Przyjmuję co wieczór. Pożegnali się oboje bardzo zadowoleni. Baronowa z pieniędzy swego klienta, Wokulski, że jednym zamachem spełnił radę Suzina i prośbę Rzeckiego. Teraz Wokulski został w Paryżu zupełnie osamotniony, bez żadnego obowiązkowego zajęcia. Znowu zwiedzał wystawę, teatry, nieznane ulice, pominięte sale w muzeach. Znowu podziwiał olbrzymie siły Francji, prawidłowość w budowie i życiu milionowego miasta, wpływ łagodnego klimatu na przyspieszony rozwój cywilizacji. Znowu pił koniak, jadał kosztowne potrawy albo grał w karty w salonie baronowej, gdzie zawsze przegrywał. Taki sposób przepędzania czasu wyczerpywał go znakomicie, ale nie dawał ani kropli radości. Godziny wlokły mu się jak doby, dnie nie miały końca, a noce spokojnego snu. Bo choć spał twardo, bez żadnych marzeń przykrych albo przyjemnych, chociaż tracił świadomość, nie mógł jednakże pozbyć się uczucia niezgruntowanej goryczy, w której tonęła jego dusza na próżno, szukając tam dna albo brzegów. Dajcie mi jakiś cel albo śmierć, mówił nieraz patrząc w niebo, a w chwilę później śmiał się i myślał, do kogo ja mówię? Kto mnie wysłucha w tym mechanizmie ślepych sił, których stałem się igraszką? Cóż to za okrutna dola nie być do niczego przywiązanym, niczego nie pragnąć, a tak wiele rozumieć? Zdawało mu się, że widzi jakąś niezmierną fabrykę, skąd wybiegają nowe słońca, nowe planety, nowe gatunki, nowe narody, a w nich ludzie i serca, które szarpią furię, nadzieja, miłość i boleść. Któraż z nich najgorsza? Nie boleść, bo ona przynajmniej nie kłamie. Ale ta nadzieja, która tym głębiej strąca, im wyżej podniosła. Ale miłość, ten motyl, którego jedno skrzydło nazywa się niepewnością, a drugie oszustwem. Wszystko jedno, mruczał. Jeżeli już musimy odurzać się czymś, odurzajmy się czymkolwiek, ale czym? Wówczas w głębi mroku nazywającego się naturą ukazywały się przed nim jakby dwie gwiazdy. Jedna blada, ale niezmienna, to był Geist i jego metale, druga iskrząca się jak słońce albo nagle gasnąca, a tą była ona. Co tu wybrać, myślał, jeżeli jedno jest wątpliwe, a druga niedostępna i niepewna. Bo choćbym nawet dosięgnął jej, czy ja jej kiedy uwierzę, czy nawet mógłbym uwierzyć. Z tym wszystkim czuł, że zbliża się chwila decydującej walki pomiędzy jego rozumem i sercem. Rozum ciągnął go do Geista, serce do Warszawy. Czuł, że lada dzień coś z tego musi wybrać. Albo ciężką pracę, która wiodła do nadzwyczajnej sławy, albo płomienną namiętność, która obiecywała chyba to, że spali go na popiół. A jeżeli to i tamto jest złudzeniem, jak owa łopatka albo chustka ważąca 100 funtów. Poszedł jeszcze raz do magnetyzera Palmieriego i zapłaciwszy należne 20 franków za konferencję, zaczął zadawać mu pytania. Więc twierdzisz pan, że mnie nie można zamagnetyzować? Co to jest nie można? Oburzył się Palmieri. Nie można od razu, gdyż nie jesteś pan medium, ale można by z pana zrobić medium, jeżeli nie w kilka miesięcy, to w kilka lat. Zatem Geist stanowczo nie otumanił mnie, pomyślał Wokulski. Głośno zaś dodał, a kobieta, panie Palmieri, może zamagnetyzować człowieka? Nie tylko kobieta, ale nawet drzewo, klamka, woda, no słowem, wszystko, czemu magnetyzer nada władzę. Ja mogę moje media magnetyzować bodajby szpilką. Mówię im, w tę szpilkę przelewam mój fluid i zaśniesz pan, kiedy na nią spojrzysz. Tym więc łatwiej mógłbym przekazać moją władzę jakiejś kobiecie, byle, rozumie się, osoba magnetyzowana była medium. I wtedy do owej kobiety przywiązałbym się, tak jak pańskie medium do łopatki od węgli? Spytał Wokulski. Bardzo naturalnie, odpowiedział Palmieri, spoglądając na zegarek. Wokulski opuścił go i włócząc się po ulicach myślał, co do Geista mam prawie powód, co do Geista mam prawie dowód, że nie łudził mnie za pomocą magnetyzmu. Nie starczyłoby na to czasu, ale co do niej, nie mam pewności, że nie oczarowała mnie w ten sposób. Czasu było dosyć, ale któż mnie zrobił jej medium? Im więcej porównywał swoją miłość do panny Izabeli z uczuciami ogółu mężczyzn dla ogółu kobiet, tym bardziej wydawała mu się nienaturalną. Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? Ba, mruknął. Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się, poznawszy ją dokładniej. Zdziwiło go, że od Geista nie miał żadnej wiadomości. Czyby uczony chemik po to wziął 300 franków, żeby już wcale mi się nie pokazywać? Pomyślał. Ale sam zawstydził się tych podejrzeń. Może chory, szepnął.